Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, катехеза, вранішня в студії. Отець Міхал Бранкевич, якого я, Іваницький Сергій, радо вітаю. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Що ж, дорогі слухачі, продовжуємо читати документи Другого Ватиканського Собору. Отже, про що сьогодні мова?
Продовжуємо про епіскопів. Щоб говорити о їх завданнях, о їх можливостях, о їх... також співпраці з державною владою, тому що епіскоп є таким представником церкви в таких двох сферах. Одної сфері то є духовної, котрим він є пастиром, котрим він є тим, котрий проголошує Євангелію. І його головна забота то є, щоб запевнити тим, над котрим є поставлений пастирську, душпастирську опіку. To jest główne zadanie, i to jest takie duchowne zadanie, ale ma також episkop zadania, no aby сказати, takie materialne, ludzkie. Episkop ma władzę nad wierzącymi na terytorii jakiejś tam diecezji, czyli terytorii, która jest temu episkopu naznaczona, i on ma władzę nie tylko nad ludźmi, ale także nad majatką na przykład. Eparchia ma w inny sposób pewien wpływ na to, w jaki sposób można użytkować cerkowne budowli. Osobliwie to jest w współczesnym czasie ważliwe, tomu, że także często bywa, że episkop jest też administratorem, to jest znaczy ten, który ma administrację nad majnom cyrkownym. I w różnych stronach to paryznomu jest oformlone. Na przykład we Francji episkopy mają niewielką władzę nad majnom cyrkownym, to że jeszcze z czasów rewolucji francuskiej wszystkie cyrkowne sporudy były znacjonalizowane i przyjęte dżawoju. I dżawa ma taki rzeczywistny głos w tym, jak sposób, w jaki sposób dana sporuda będzie użytkowana. Ale w tych momentach administracyjnego uprawnienia episkopów jest potrzebna współpraca z dzierżawą. I tą współpracę z dzierżawą zazwyczaj próbuje się w jakiś tam sposób oformić na urowni dżaw. I tutaj mamy ten taki wyjątek, w którym mamy tak zwane dżawo Watykan, dżawo, która ma chociaż terytorium dużo maleńkuju, ale jest to sama malika dżawa w świecie, ale ma uprawnienia dżawy, która swoje uprawnienia przenosi na całą cerkwę, przedstawia w współczesnym świecie cerkwę. I tomu Watykan, czyli престол apostolski, dużo często wystupa od imienia cerkwi w swoich wynoszeniach z dżawą. I można na urowni dżawy stworzyć pewien dogowir, który pozwala jasno i konkretno predeliti, jakie mają prawa cerkwa w danej dżawie i jakie mają prawa dżawa, jakie prawa ma dżawa wtruczać się w sprawy cerkwi. I taki dogowor między dżawą a cerkwą nazywa się konkordat. Większość krajów Europy ma taki konkordat podpisany. Jest Polska też pisła swojego otrzymania niezależności. Też taki konkordat podpisała. Samo ciekawe, jeszcze ten konkordat podpisał urząd, który był postkomunistyczny, ale w tamtych czasach, w 90-tych rokach, kiedy Polska że otrzymała swoją niezależność, to, że polityczną i ideologiczną, to było, ten konkordat był podpisany postkomunistami. тими, котрі боролись з церквою. Тобто така іронія судьби, можна так сказати. Сьогодні левіця в Польщі пробує цей конкордат відкинути. Хотіло би, щоб такий конкордат не обов'язував. Бо в конкордаті є написано такі кілька правил. І те, наприклад, одним з правил є в конкордаті, що церква має право навчати релігії в державних школах. На основі конкордату, чи міжнародної умови, церква може навчати релігії в школах, котрих може також назначити вчителів, чи священників, чи світські особи, котрі будуть навчати релігії, і то є затверджена епіскопом, місцем епіскопом. Але конкордат також говорить о тим, що має право церква вділяти шлюбів, які мають свої наслідки також законне. Чи не треба робити так званого розписання в уряді, в МЖЕКу, бо якщо шлюб є здійснений в церкві, автоматично цей шлюб є признаний державою. І то са наслідки конкордату. Треба пам'ятати, наприклад, що конкордат підписав також і Гітлер з Ватиканом, котрим, наприклад, признавав цілісність церкви і ненарушальність церкви. І дяка тому конкордату німецькі війська не могли в безкарний спосіб входити в церкві, наприклад, Італії. В Польщі то було по-разному. В Польщі, хоча ж німці були як народ, котрий є в якійсь там степені теж християнський, віруючий, в Польщі німці рідко входили в церкві, рідко там знищували церкву. Часами арештували священників, і то багато священників було арештованих за те, що укривали біженців, за те, що укривали євреїв. Зараз на початку війни, в 39-40 році, багато священників було засланих в концлагері, як особи, котре співпрацювали з якимись там ворогами Третьої Рзеші, чи гітлерівських військ. І багато епіскопів попав в Дахау і там переживали своє ув'язнення за, в якому-то змислі, віру. І багато з них теж в концлагері померло. Так що тутай маємо теж той момент такий співпраці між епіскопом а державою. Документ, декрет про пастирське служіння епіскопів говорить, наприклад, що при виконанні свого апостольського служіння метою якої спасіння душ епіскопи засадничо користаються повною і досконалою свободою і є незалежними від будь-якої цивільної влади. Тому не припустимо, щоб їм прямо чи опосередково створювали перешкоди для здійснення церковного служіння або забороняли вільне спілкування з апостольським престолом та іншою церковною владою, а також зі своїми підлеглими. Без сумніву, ці священні пастирі, здійснюючи духовну опіку над своєю паствою, насправді дбають також і про їхній соціальний та громадський розвиток і добробут. Для досягнення цієї мети епіскопи відповідно до свого уряду, які лічить епіскопам, об'єднують свої зусилля з державною владою, навчаючи послуху щодо справедливих законів та пошани по законно встановленій влади. Тут є пара таких пунктів дуже важливих. Перше, що є епіскоп незалежний. Я вже говорив о тим, що завжди була тенденція в різних державах, щоб епіскопа вчинити в якийсь спосіб залежним від влади цивільної, світської. І то називається навіть такий процес цезаропапізм. Як сама назва вказує, є то така певна форма з'єднання влади Цезара і влади папи. тим випадку влади якогось цезара, котрий є місний, а з епіскопом місним. Ten Cezarów papizm na przykład do сьогодні існує w Китаю, gdzie na przykład mają tak zwaną cerkwę державną, державна католицька церква, która nie ma swojej jak gdyby obowiązku posłuchania głowie cerkwi, jako jest papa rzymski. Ta державна cerkwa jest typiczny przykład cezaropapizmu, kiedy держава втручає в життя церкви і рішає то, о чим говорить цей пункт. То значи, назначає епіскопів без консультації з верхньою владою церковною, наприклад, з папом римським. Тому в китайській церкві, тій державній, маємо епіскопів, назначених державою, а не папом римським. Є то певна недопустима практика, хоча сьогодні церква державна китайська, китайська католицька церква державна, вона хоче на ново, як гдиби, з'єднатися, прийти під владу Ватикана, апостольського престола. І тут Бог дає таку можливість, бо треба пам'ятати, що в Китаї також існує так називаємо церква підпольна, церква, в котра на завдання показувати незалежність і слухняність Ватикану. Вона є, та церква є дуже сильно переслідувана, але вона te ostatnie roki jest troszeczkę traktowana bliż lahidno, chociaż i do сьогодні w Kitaju są też uwiazneni świaścieniki i episkopy tak zwanej podpolnej cerkwi. Proces takiego wzajemnego zjednania cerkwi podpolnej, cerkwi державnej cały czas postępuje, tym bardziej, że nie ma tam żadnych teologicznych, bogosłowskich przeszkód. Jest tylko przeszkoda władzy. I to jest właśnie ten problem, że episkop zawsze ma pewną władzę administracyjną, ma władzę materialną, może przedawać na przykład jakieś tam budowli cerkowne konkretnym osobom, w zależności od tego, jakie są potrzebności. I tutaj jest to rzecz, która jest zazwyczaj przyznana державą. Ale Cezary papież zawsze występuje. Ale tutaj też jest wskazane, żeby w przypadku władzy, która jest w sposób zakonny i wybrana, cerkwa także w jakiś tam sposób i tę władzę przyznawała i nie wtruczała się w polityczne czy ideologiczne spory odnośnie samej władzy i administracji. Cerkwę interesuje i pastry w cerkwi interesuje przede wszystkim to, żeby ta cerkwa była wilna i żeby ta cerkwa nie była pereslidowana i za jakiś tam swoich spoglądów, na przykład moralnych spoglądów. Cerkwa na przykład występuje przeciw rozwodom, przeciw aborcji, przeciw eutanazji, czyli tym takim procesom, które obecnie w świecie dużo silno bywają podnoszone, żeby uporządkować społeczeństwo, żeby manipulować społeczeństwo. Cerkwa tutaj stoi na postorinci swobody ludyny, że ludyna sama ma prawo wybierać i przede wszystkim powinna mieć tak zwaną swobodę religijną, to znaczy ma prawo w sposób swobodny wybrać i praktykować jakiś religijny obrad. I z tym też jest związane z tym, że cerkwa ma swobodę w przeznaczeniu episkopów. W jaki sposób jest przeznaczony episkop? Tutaj są takie dwa osredki, można skazać, wyznaczania episkopów. Pierwszy to jest miestny osredok w danej державie. Zawsze jest jakiś przedstawnik papy rzymskiego, nazwany tutaj abyczną nuncjem albo apostolskim posłom, poseł Watykana. I ten miejscowy przedstawiciel Watykana ma zadania, pierwsze zadania w tym, żeby wyznaczyć kandydatów na stanowisko episkopa. W mnogich wypadkach to ma miejsce, na przykład kiedy episkop albo odchodzi na pensję, albo wmiraje, albo jest nowa administracja naznaczona papą rzymskim. Tutaj też trzeba wskazać, że papa rzymski też rzeszaje o terytorialnej zależności danego episkopa. Episkop może mieć tu zależność w różny sposób naznaczoną, ale także i może ta terytoria być zmienna. W Polsce na przykład administracja cerkowna była w jakimś tam stopniu pokrywała z administracją województwu, to czyli administrację dzierżawną. Jak znajemy, każda dzierżawa jest rozdzielona na bardzo tak zwanych terytorii, gdzie jest konkretna władza na swój sposób samostyjna i zawsze cerkwa starała się dostosować się do tego, żeby tak było. Inaczej bywa w tak zwanych krainach, gdzie cerkwa ma swoje historyczne znaczenie. W Italii na przykład są pewne dzierżawy, takie troszeczkę niezrozumiałe, na przykład jest eparchii, na przykład jest eparchia Loreto. Jest to sama maleńka eparchia, którą mają w całej Italii, bo to jest eparchia, która obnima tylko samo sanktuarium Matki Bożej Loredańskiej i tam nieskolko sił czy miasteczek, które znajdują wokół Loreto. I to jest tak zwana eparchia historyczna. Z jakichś tam powodów i z zaznaczenia na przykład loretańskiego sanktuarii ta eparchia otrzymała swojego samostyjnego episkopa. Nawet miałem okazję z takim episkopem zostrzeć, kiedy my tam byli na połomnictwie w Loreto razem z całym naszym seminarium. Proszę, z nami episkop służył w Eucharystii w naszym seminarium i było nam duże miło z nim zostrzeć się. No a potem dogadali, że on nie ma aż tak dużo zaniaci, prawda? Tak, że mógł z nami zostrzeć się, bo nie ma aż tak wielkiej eparchii. Ale są eparchie, które swoim wyliczem przewyższają wszelkie możliwe normy. Na przykład jest eparchia syberyjska. W tym wypadku jest to eparchia w Nowosybirsku, która obejmuje obszar przewyższujący parę razy całą powierzchnię Ukrainy. Tak samo jak jest eparchia w Irkucku dla wschodniej części bywszego Sowieckiego Sojuzu, a siłownia Rosji, która też obejmuje przestrzeństwo duże silno, duże wielkie i można podumać też, że ta eparchia jest przewyliczona. Ale są takie usłowia. No, już nic na to nie możemy zrobić. Trzeba pamiętać, że to do niedawna jeszcze, do czasów komunizmu, była tylko jedna eparchia, która obejmowała całe terytorium wschodnie, czyli całej Rosji, aż do spokojnego oceanu. I to była eparchia mochylewska, która miała swoją stolicę w Mochylewie na Białorusi. I to była jedna z samych wielkich eparchii w świecie. Dopiero pisla Terowej Mirowej Wojny i pisla uniezależnienia administracji cerkownej od pewnych ograniczeń systemu sowieckiej, te eparchie mogły zmienić swoją formę i teraz są to eparchie, które mają bardziej realne odnoszenia do tak zwanej administracyjnej struktury dzierżawy. Także Episkopy są naznaczone, jak już mówiłem, na dwóch etapach. Pierwszym etapem jest naznaczenie kandydatów na episkopów i tym zajmuje się w sposób aktywny paseł Watykana w danej krainie. Tutaj na Ukrainie mamy nuncja, czyli pasła Watykana, chociaż czasowo teraz jeszcze nie jest naznaczonej nuncji nowej na Ukrainę, czyli mamy czas tak zwane sede vacante, czyli nieobsadzony tron nuncja, bo my znamy już to archiepiskop Claudio Guggerotti został posłany do Wielkiej Brytanii, będzie tam apostolskim posłem, a teraz z niecierpieniem czekają na naznaczenia nowego apostolskiego posła nuncja na Ukrainę. Na Ukrainie od czasu otrzymania niepodległości było czterech nuncji, czy pięciorych? Pierwszy był Italianiec, drugi był Chorwat Jurkowicz, potem był Eterowicz, potem był Galikson i ostatni Guggerotti, piać. Mamy piątej nuncji, a teraz czekają szóstego.
Antonio Franco.
To pierwszy, tak. Pierwszy Antonio Franco. Antonio Franco. Jak patrzymy, tutaj Derżawa próbuje i Watykan ma taką politykę, żeby nuncjem w danej stronie była osoba, która chociażby jest zorientowana w jakimś smyśle w życiu danej strony. I tak na przykład Claudio Guggerotti, ostatni nasz nuncji, był jakiś czas nuncjem apostolskim w Białorusi i tam poznał mowę i tam też to dało jemu możliwość buty takoś nuncjem tutaj na Ukrainie, rozumiał rosyjską mowę, a co jest dużo ważliwe dla tych słowiańskich stron. Popredni Jurkowicz Eterowicz, to byli dwaj episkopy nuncji ze Chorwacji i ze Słowenii, oni władzieli słowiańską mową, tak dla nich nie było trudno dostatecznie szybko poznaty mowę ukraińską. Tak, że apostolski престол naznacza episkopa, tym zajmuje się nuncji i potem przedstawia kandydatów na episkopa papę rzymską i papa rzymski ostatecznie wyrzeszuje, kto będzie episkopem danej eparchii. Istnieje tak zwana jeszcze funkcja episkopów pomoczników. Jest to episkop, który nie ma takiej władzy jak episkop ordynarii, ale może być tym episkopom, który dopomaga episkopu ordynarii w tak zwanych duszpasterskich sprawach. Więc ten episkop może na przykład być naznaczony tym, który udziela konkretnych taństw. W tradycji Cerkwi Katolickiej taństwo miropomazania w tradycji jest niejako trochę ograniczone do episkopów, że to tylko episkop może udzielić tego taństwa miropomazania, taństwa zrywości chrześcijańskiej. Ale też są inne taństwa, na przykład taństwa świadczeń, które episkop też może udzielić za zgodą episkopa ordynaria. Także pomocnik, episkop pomocnik jest przede wszystkim dawany w dużej eparchii, gdzie jest dużo wierujących i gdzie trzeba wykonywać bardzo taństw innych funkcji, duszpasterskich funkcji proogłoszowania. Pierwszym pomocnikiem episkopa jest właśnie episkop pomocnicy. Taki episkop nie jest naznaczony na episkopy terytorii, na której win uprawiaje, ale uprawiaje właduju daną jemu episkopom ordynariem. No, on ma swoją tak zwaną symboliczną stolicę, a być no teraz w stronach muzułmańskich, na przykład były episkopstwa w piwnicznej Afryce, i te episkopacze w Afryce czy w Azji, które obecnie one już nie istnieją jako niezależne struktury kościelne, ale jako episkopstwa historyczne stali, więc episkop pomocnik otrzymuje pod jako swoją tytularną władzę konkretnej jakiejś tam eparchii, która już nie na terytoriach niechrześcijańskich. To jest przede wszystkim Turcji i Afryki, piwniczej Afryki. Ten episkop pomicznik jest w pełności zależny od episkopa ordynaria w wypełnianiu swoich funkcji. Najczęściej wykonuje jego poruczenia. Chociaż stanowi także częstynu takiej bliższej szerokiej struktury, jaką jest konferencja episkopów Ukrainy albo konferencja episkopów danej krainy. Konferencja episkopów daje bliższe możliwości wszystkim episkopom, bo do tej konferencji należą wszyscy episkopy, które znajdują się na terytorium całej danej krainy i te episkopy wyrysują pewne zachalne zakony dla cerkwi albo jakieś wspominają pewne rocznice, w jakim to zmyśle wpływają na duszpasterski opieku nad terytorium danej derżawy. Episkopy pomocniki mogą w konferencji episkopatu pełnić różne funkcje odpowiedzialne za konkretne formy duszpasterstwa, więc mamy duszpasterstwo młodzi, duszpasterstwo kleryki, duszpasterstwo szkolne czy roboczych. Na oczolu je każde duszpasterstwo, zazwyczaj jakiś albo świeścienik, albo episkop i on jego zadaniem jest prowadzić duszpasterstwo. Jak na przykład pierwszy raz rozmawiał przed swoimi świadczeniami z episkopem moim, kardynałem Glempem, to on mnie spoglądał na moje dokumenty, zobaczył, że ja zakończył weterynarny instytut i tak proponował mi, żeby nie być tak zwanym duszpasterą weterynarii. No, ja z uwagi na to, że był w seminarium misyjnym, wskazał, że jeśli taka jest potrzebna, to koniecznie ja mogę stać takim duszpasterom, ale chociażby był ty raczej wytkryty na misyjną działalność cerkwi. I tak stało się, że episkop warszawski posłał mnie na pracę w Ukrainie. Także episkopów naznaczaje Papa Rzymski. I tutaj władza na to nie może wpływać. Pamiętam jeszcze sowieckie czasy, że nawet w sowieckich czasach, żeby można było wstąpić do seminarii, trzeba było mieć zgodę Urzędu Bezpieki, Urzędu Bezpieki. Ja pamiętam, jak ksiądz Ambroży Mickiewicz, on opowiadał tę historię, że jest tam bardzo років, starał się, żeby ją przyjęli do seminarii w Rygie, ale władza nie była zgodna z tym, bo oni uważali, że to nie może być ścieżką bohatów świeścieńców katolickich, bo nie ma takich nóżd, prawda? Koniecznie to nie była prawda, ale ksiądz Ambroży cierpliwie czekał na moment, kiedy może być przyjęty do seminarii i czekał 2 lub 3 roki, budući wodzijem trolejbusa w Rygie, prawda? On modlił się, on w jakiś tam sposób formował się, ale był osobą, która wykonuje świecką pracę. Także episkopa naznaczaje Papa Rzymski, ale i teraz mają mu dostateczną wielką swobodę, żeby to mogło być przyznane dżawoju. Większość dżaw demokratycznych starają się także podtrzymywać ten zakon o swobodzie religii, która pozwala organizacjom, różnym religijnym organizacjom i różnym religijnym wspólnotom rejestrować się na terytorium danej dżawy. Także duszpastersko zależny jest episkop od Watykanu. I żeby, jak mówi dekret, czytamy w nim. To muza dla należnego zbereżenia swobody cerkwi, to uspisznego i bezperszkodnego sprijania błahowi wiernych, Święceni Sobor bażaje, żeby majbutniemu bisze nie nadawaty dżawnej władzy żadnych praw czy przywilejów u sprawi obrania, przyznaczenia, przedstawienia czy wysunęcia kandydatury na posadę episkopa. A dżawną władzę, szanowliwą przychylność, jaką do cerkwi Święceni Sobor wdzięczno wyznaje i wysoko ceniuje, win przekonliwo prosić, że ona za własnym ważnym bażaniem odmówiła się od takich upraw, takich praw czy przywilejów, jakimi nyni wywoloduje za domowliniuściu czy za zwyczają, pogodziwszy się z apostolskim prestołom. Czyli maczymy tutaj te starożenia, że wybór episkopów, wybór świeczeników, wybór władzy cerkownej wolności zależny jest od apostolskiego prestoła i to jest ta zależność episkopska. Episkop może naznaczyć papa rzymski. Jak już mówiłem, kandydaty szukaje przedstawnik papy rzymskiego czy nuncji. I z tych kandydatów, które są przedstawione cerkwi, papa rzymski wybieraje tego, który ma buty episkopom. Ze świeczennikami to już jest sytuacja prostsza. O ile do czasów, kiedy jeszcze istniał Sowiecki Sojusz, o kilkiści świeczenników to, że ryszała cywilna władza, w tym wypadku władza bezpieki danej krainy. Także na Ukrainie nie można było mieć zliczką bardzo świeczenników. Wszystko było tłumaczone faktem, że na Ukrainie mało żywe katolików i one takiej wielkiej władzy nie potrzebują. Ale teraz baczymy, że czasy niezależności Ukrainy pokazują, że ten czas powoli minaje i z każdym rokiem mamy już niezależnych od władzy świeczeników, które wypełnią swoją funkcję duszpasterską. Także możemy być wdzięczni Bogowi za to, że taka struktura może istnieć na terytorium Ukrainy. W tym roku, na przykład, nasza kijewsko-żytomierska diecezja świadkuje, wyznaczaje 700 roków od czasu wydnowlenia kijewsko-żytomierskiej diecezji.
700,
tak. I jest to 700 roków wydnowlenia, bo sama eparchia była naznaczona raniejsze, ale my dokładnie nie znamy daty naznaczenia. Tylko pierwszy dokument, o którym mówi się o tym, że jest wydnowlona eparchia, pochodzi z czasów XIV stulecia. I jest to jedna z najstarszych eparchii tutaj na terenie Kijowa, na terenie Ukrainy. I historycznie jest ona dużo ważliwa i przyznawana apostolskim prestołom. Także to apostolski prestoł, czy jest episkopów, przedaje swoją władzę w administracji cerkwi, w administracji majnom, a w administracji tej materialnej części cerkwi. Ale i taki tak samo główną i samą wielką częstyną, jaka cerkwa ma wypełnić, jest to obowiązek duszpasterskiej opieki, duszpasterskiej opieki nad gromadą. I wymaga się od episkopa, żeby ta duszpasterska opieka była sprawowana z wielkim wydarzeniem, jaki jest charakterny dla świeczenników. Także zakończuję się tą temu dzisiaj. Zaproszuję wszystkich, żeby modlili za episkopów o tym, żeby mogli w sposób absolutnie wolny zachiszczać i prowadzić duszpasterską, dopomagać wszystkim wierującym na terenie danej eparchii z głęboką nadzieją, że cała cerkwa będzie rozwijać się i będzie duszpasterstwem swoim obejmować nowe gromady ludzi, które szukają Boga.
Ж дякуємо отцю Міхалу Бранкевичу за цю чудову катехезу. Продовження рівно за тиждень. Почуємося. Слава Ісусу Христу. Дякую, отче.